Państwo, naszym gościem jest ojciec Jan Kupis, misjonarz, z którym przyjemność mieliśmy się spotkać w redakcji naszego radia na początku sierpnia. Myślę, że wielu słuchaczy naszego radia pamięta tą rozmowę. Ojciec Jan jest misjonarzem, pracuje w Togo, to jest Afryka Zachodnia. I tak jak Państwo pamiętacie, jeden szczegół, który bardzo mocno kojarzymy z ojcem Janem, to właśnie to, że swoje powołanie do kapłaństwa, do pracy na misjach przede wszystkim odkrył na kaliskiej pieszej pielgrzymce. To był właśnie ten czas, kiedy w swoim sercu usłyszał ten głos Pana Jezusa, który go zaprosił do służby w jego kościele. Proszę ojca, bardzo się cieszymy, że możemy się spotkać, że znalazł ojciec dla nas czas, bo wiemy, że ten pobyt w Polsce jest wypełniony różnego rodzaju spotkaniami, a ksiądz zgodził się na taką rozmowę w redakcji naszego radia. Może na samym początku takie pytanie, które trzeba postawić, właśnie o to powołanie. Wiemy, że ono zrodziło się na pieszej pielgrzymce, ale jakby ojciec zechciał rozszerzyć tą tematykę i przypomnieć naszym słuchaczom, jak to było, bo to było już chyba dawno, skoro kilkanaście lat ojciec już pracuje tam daleko w Afryce Zachodniej.
Tak, to prawda, to już dawno, już 18 lat jestem księdzem. Powołanie moim zdaniem rozpoczęło się, aby to powiedzieć, gdyż zastanawiałem się nad swoim powołaniem, nad życiem, prawda, i chodziłem na pielgrzymki. Myślałem trochę o kapłaństwie, ale tak do końca nie wiedziałem, w jakim kapłaństwie właśnie się odnaleźć. Nie diecezja tutaj w Polsce, coś może innego robić, prawda? No i właśnie wtedy spotkałem tego księdza, który rozdawał tak zwane ulotki. Jeśli chcesz jechać do Afryki, napisz do nas. No i wtedy właśnie tak się zaczęło. Nie miałem wtedy matury, byłem po szkole zawodowej, pracowałem. Wtedy właśnie zacząłem chodzić do szkoły zaocznie do Kalisza, aby tam właśnie skończyć zaocznie liceum. No i po liceum właśnie wstąpię do seminarium. Może ci niedużym, to jest koło Ołtarzewa. I tam właśnie mieliśmy palotyno w filozofię. I po filozofii wyjechaliśmy na język, rok na języku. Później rok jest na rok duchowny do Strasburga, to jest we Francji. Później rok do Beninu na rok stażu i teologię na Wybrzeżu Kości Słoniowej.
Księże Janie, bo to zgromadzenie, do którego ksiądz przynależy, jest zgromadzeniem typowo misyjnym. Właśnie wybierając taką drogę, wiedział ojciec, że będzie trzeba opuścić Polskę, swoich bliskich i pojechać w dalekie strony, chociażby właśnie do Afryki, która cały czas dla nas jest bardzo, bardzo odległa. Może kilka słów na temat tego zgromadzenia. Kto wam patronuje? Jaka jest misja też waszego zgromadzenia?
Nasze zgromadzenie jest założone przez biskupa francuskiego Mario Brizilac, który najpierw pojechał do Indii, ale tam z powodu tych problemów kastr, bo tam są kastry różne i nie mógł się jakoś przebić, wrócił do Francji, poprosił papieża, czy mógł założyć zgromadzenie właśnie misyjne, typowo właśnie na Afrykę. No i papież się zgodził i 8 grudnia 1856 roku w Lyonie na Fouvrier. Tam było właśnie zawierzenie naszego zgromadzenia Matce Bożej. Taka Matka Boża tam jest czarna. To nasza czarna Madonna, prawda? W Częstochowie. No i w ten sposób to zgromadzenie zaczęło funkcjonować. Pierwsi misjonarze wyjechali do Sierra Leone. Tam po niedługim czasie właśnie wiadomo, jakie były warunki. Żółta febra i malaria. 6, którzy popłynęli tam, bo to wtedy statkiem się płynęło, to po kilku właśnie latach chyba, nie pamiętam dokładnie, jeden tylko wrócił, wszyscy poumierali, prawda? Ale mimo wszystko się ta jedna czy dwie osoby, które zostały, wróciły i na nowo zrobiły powołanie i od tego czasu właśnie coraz więcej. No pracujemy w 17 krajach w Afryce, prawda? I to jest tylko praca w Afryce, tylko praca. Nie mamy parafii w Europie ani w Stanach. Jeśli już, to jest parafie tam, gdzie są ludzie z Afryki. W parafiach takich afrykańskich, można powiedzieć, tam, gdzie jest dużo Afrykańczyków. Tak na przykład w Holandii, w Amsterdamie, w takiej dzielnicy jest dużo Afrykańczyków i tam właśnie jest jedna parafia SMA holenderska, prowadzona przez prowincję holenderską, ale księża są na przykład z Gany i właśnie zajmują się. Ale naszym głównym charyzmatem to była praca z Afrykańczykami i w Afryce, prawda? To jest taki charyzmat principe główny.
Proszę ojca, jak wygląda to duszpasterstwo tam w Afryce? My jesteśmy przyzwyczajeni do takiego tradycyjnego duszpasterstwa w Polsce. Mamy kościoły, piękne kościoły. Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, różnego rodzaju wspólnoty, które działają przy parafiach. Wyobrażamy sobie, że właśnie to duszpasterstwo w Afryce jest zupełnie inne, ale przecież to, co nas łączy, no to właśnie wiara i Pan Bóg. Jak wygląda na co dzień duszpasterzowanie właśnie tam w odległej Afryce, w Togo?
Właśnie teraz koledzy pisali mi o rozpoczęcie roku pastoralnego, to są rekolekcje, zazwyczaj 3 dni. Wtedy się robi program pastoralny na cały rok w naszej diecezji. Wtedy się wie, kiedy biskup przyjeżdża, jakie są rekolekcje, jakie wizytacje. Tak ogólnie w diecezji, prawda? A teraz na misji, no, każdego miesiąca mamy spotkanie z katechistami. Katechista to jest osoba świecka, która tam ma swoją rodzinę, swoje gospodarstwo, ale pomagam właśnie na utrzymaniu kaplic w tych wioskach, gdzie mamy właśnie odprawiać msze święte. I to właśnie z nimi robimy program na cały miesiąc. To znaczy, że katechista, jeśli ma jakieś msze, ktoś prosi we wiosce, żeby była msza na przykład pogrzebowa, czy imieninowa, czy no, tak jak w Polsce, no to wtedy programujemy nawet z dwóch księży. No i on jedzie, albo ja jadę i wtedy właśnie taki program, już wiemy, gdzie pojedziemy przez cały miesiąc, co się będzie działo. To jest taki program z katechistami, co robimy, prawda? Oprócz tego mamy katechezę w liceum, mamy tak zwane też gimnazjum. W każdej wiosce prawie jest szkoła podstawowa. No tam katechezy w szkole nie robimy. Katecheza jest poza szkołą. I to się właśnie też zajmują katechiści, którzy pomagają katechistom, siostry zakonne. No oprócz tego jeszcze właśnie mamy spowiedź, wiadomo, w dekanacie 2 razy do roku, gdzie przyjeżdżają księża z dekanatu do nas, my później jedziemy do nich. I wtedy właśnie ludzie mają się możliwość wyspowiadania w ich językach, bo my tych języków tak do końca nie znamy. Znamy jakieś tam część. I wtedy właśnie są te spowiedzi chorych również na wioskach, jeśli katechista zgłosi, że są chorzy, którzy potrzebują właśnie na święta Bożego Narodzenia czy Wielkanocy, żeby się przygotować na to ewenement, no to właśnie my mamy te spowiedzi również. Oprócz tego mamy, wiadomo, różnych dużo grup jest modlitewnych. Charyzmatyczne, Jezu Miłosierny, Święta Rita czy Święty Antoni. No jest naprawdę sporo tych grup, no. I wtedy właśnie tak próbujemy to jakoś utrzymać, żeby tam z nimi być i pomagać im, żeby właśnie najbardziej się zbliżyli do Pana Boga i do tego założyciela, który ich tam ożywia, czy świętego Antoniego. To mamy też takie sanktuarium, na jednej z parafii są jego relikwie, też jest pielgrzymka, na przykład raz do roku wszyscy tam się zbierają, wszystkie te grupy. Są również pielgrzymki u nas, są 3 pielgrzymki diecezjalne, można powiedzieć. Pielgrzymka dla chorych, czy osób starszych, pielgrzymka dla młodzieży, dorosłych. Mamy również pielgrzymkę swoją parafialną. I właśnie to są takie pielgrzymki jednodniowe, to nie ma, no, nie można za bardzo porównać z tutejszymi atmosferą. Po prostu jedzie się wcześniej rano, jakieś miejsce umówione, na przykład z tą diecezjalną. I rano się wcześniej wychodzi, mamy spowiedź przy drodze, kto się chce wyspowiadać, to się zatrzymuje i ten. A oni idąc właśnie te 5-6 kilometrów, odmawiają różaniec, droga krzyżowa, jest jakieś takie medytacje. Zazwyczaj to się kończy koło południa posiłkiem wspólnym i później po południu jest koronka do miłosierdzia i muszą się skończyć tak około 14-15, żeby wszyscy mogli wrócić, bo to są 200-300 kilometrów niekiedy właśnie, no także. Ja wyjeżdżam, jest ciemno i wracam z tej pielgrzymki, też jest ciemno. Także to jest takie męczące trochę, no bo myślę, że to tak w skrócie nasze pastoralne misje tak funkcjonuje. No wiadomo, jest msza codziennie na parafii. Mamy siostry zakonne, które zajmują się właśnie żłobkiem, bo mamy żłobek też. Siostry też się zajmują liceum i gimnazjum. To one tam prowadzą te niektóre katechezy. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound, how sweet the sound, I save the wretched, I save the wretched, like me.
Ojca to nazewnictwo jest bardzo podobne. Pojawiło się słowo diecezja, dekanat, parafia. Właśnie próbuję sobie to przenieść teraz na takie nasze realia. My często właśnie kojarzymy kościół, który jest naszym kościołem parafialnym. Obok jest plebania, gdzie mieszka proboszcz, ewentualnie jest kościół filialny. Czy w Afryce wygląda to tak samo? Czy na przykład jeden ksiądz ma do obsłużenia na przykład kilka wiosek i na przykład wierni czekają na tą Eucharystię, żeby ktoś tam się przedostał? Mi osobiście Afryka kojarzy się z taką właśnie troszeczkę też dziczą afrykańską. Czy jak to wygląda? Czy właśnie nieraz są takie trudności, że trzeba się dostać jakimś tam jeepem, czy czeka się też na dobrą pogodę, bo nie zawsze do każdej wioski, może jakiejś górzystej, można dojechać? My tak troszeczkę z filmów tak to kojarzymy i myślę, że tak to naprawdę wygląda.
To prawda. Ja mam, nie wspomniałem, mam 17 wiosek. Na każdej z tych wiosek są kaplice. W każdej z tych kaplic jest katechista, tak jak wspomniałem, to on się zajmuje utrzymaniem tej kaplicy i ją przygotowuje dzieci, młodzież, starszych do katechezy, do wszystkich sakramentów, do chrztu, do pierwszej komunii świętej, do bierzmowania. To oni właśnie przygotowują na wioskach ludzi, prawda? No drogi są wszystkie polne. Najgorzej to jest w porę deszczową, bo niekiedy jak są ulewne deszcze, to te drogi zamieniają się w rzeki. Kiedy jest problem dojechać. Także no są utrudnienia i naprawdę można. No w porę znowu suchą jest, znowu są drogi w ogóle, są polne. No. Kiedy no ja jadę do jednej z wiosek 20 km półtorej godziny, prawda? W tą z powrotem to jest 3 godziny, msza półtorej godziny, no to tak pół dnia już z głowy, prawda? Jeszcze zazwyczaj się zostaje na wiosce po mszy świętej, aby zjeść z ludźmi, bo to jest taka tradycja, że zawsze wioska przyjmuje księdza, który odprawia msze święte, żeby z nimi tam posiedzieć. To jest okazja się dowiedzieć, jakie są problemy, o co chodzi, czy coś można zaprogramować, jakąś inną jeszcze mszę, bo ktoś tam poprosił, prawda, tak wyszła. Czy no po prostu dużo i takie sprawy, na przykład ktoś jest chory, czy wziąć kogoś, czy przywieźć coś. Dużo jest takiej sytuacji właśnie, że trzeba zawieźć kogoś do szpitala, czy przywieźć na przykład ze szpitala, czy nawet ktoś umrze, no to też trzeba przywieźć, no bo nie ma samochodów, prawda? Na takiej wiosce nie ma taksi, że tam ktoś tam poprosi i przyjadą. No to my często właśnie takie jesteśmy i ambulansem, i karawanem, tym samochodem jeździmy, no. A po takim mszy, po takim posiłku też często w niedzielę dzieciaki wracają do szkoły. To u nas jest gimnazjum i liceum. No to oni tam swoje te rzeczy właśnie ładują na samochód, węgiel, jakieś kukurydzę, ryż na kilka dni. Po co weekend wracają? W sobotę nie ma szkoły, to nie wracają i tam, gdzie my jesteśmy, oni wiedzą, już czekają na nas, na pick-upa i na Toyotę ładujemy, no i wtedy oni korzystają tam. Przez te wioski, przez które też przejeżdżamy, już czekają przy drodze, aby ich wziąć właśnie, żeby dojechać na naszą misję do Ciebieby.
Proszę Ojca, kiedy mówimy o misjach, o pracy na misjach, trzeba też podkreślić wielką rolę inkulturacji, bo o tym też bardzo często mówił święty Jan Paweł II. I teraz kolejne pytanie, które mi się nasuwa. Właśnie jak Afrykańczycy przeżywają swoją wiarę, swoją religijność? Jak wygląda msza święta? Przed momentem powiedział ojciec, że ona trwa około półtorej godziny. U nas msza święta w dzień powszedni, nawet jeżeli jest głoszone Słowo Boże, no to możemy zamknąć się tutaj w pół godziny. Jak wygląda to tam, w Afryce?
No w Afryce msza święta próbujemy zawsze rozpoczynać na godzinę. A ogólnie jest taka tendencja, że się spóźniają. Niestety, no my tak biali, można by powiedzieć, kładziemy na to nacisk. Co w porównaniu z innymi księżmi afrykańskimi, no nie jest to takie ważne, prawda? No ludzie są przyzwyczajeni. No ludzie często właśnie przychodzą z daleka. Znaczy, no tak jak jest wioska, na przykład w niedzielę, gdzie siedzimy, i katechiści wiedzą, że tam nie będzie mszy, tylko będzie za 2 tygodnie, prawda? Bo jak jest 17 wiosek, bo w każdą niedzielę mamy po 2 msze świętą. Jedną na misji tam głównej i po tej mszy jedzie się na drugą mszę świętą. A ten drugi ksiądz jedzie już na 2 różne wioski, prawda? No to właśnie jak oni wiedzą, to przychodzą z sąsiednich wiosek, tych najbliższych, żeby tam, gdzie jest msza, no nie? Bo tam, gdzie my nie mamy mszy świętej w niedzielę, no to katechiści znowu robią takie nabożeństwa niedzielne i tam też tam właśnie jest modlitwa wiernych, prawda? Takie nabożeństwa, jak to się robi bez księży, prawda? A do msza jest bardzo taka, no, na głównej parafii jest bardzo uroczysta, zawsze z procesją, z kadzeniem, żeby to pokazać, tą wielkość mszy świętej. No, bardzo ładnie są ubrani, starają się, w każdym razie są bardzo, jak na swoje możliwości, standard życia, to są, ubierają się pięknie i przychodzą, prawda? No, ta cała msza na przykład jest w języku francuskim, prawda? Dużo części, niektóre części są w języku lokalnym, żeby na ile można, ja mogę to powiedzieć. Ale kazanie jest u mnie na przykład tłumaczone na dwa języki. Ja mówię po francusku, jeszcze jest Ewe, Kabie i Losun. I wtedy katechista jeden obok drugiego tłumaczy to kazanie. No i to kazania właśnie zajmują trochę czasu, jak się człowiek rozgada, to wtedy to tak trochę trwa. Z drugich takich może rzeczy, które są ciekawe, no to właśnie taca. Tam nikt nie chodzi z koszyczkiem, że tam między ławkami, tylko po prostu przy ołtarzu stoją 3 czy 4 dziewczynki czy chłopaszki koszyczkami i ludzie podchodzą, orkiestra gra, bo u mnie na parafii są 3 chóry i do tego mam jeszcze orkiestrę dętą. I także każdy tam jakieś się dzielą między sobą i każdy jakąś część mszy świętej animuje tam. I wtedy właśnie no, podchodzą na ofiarę i to oni tam klaszczą, kołyszą się, śpiewają, prawda? I to jest takie radosne, takie bardzo radosne. Też jest ofiarowanie w naturze, prawda? Jeśli ktoś się tam życzy, to może przynoszą te tam trochę kukurydzy, czy te pomarańcze, jakieś owoce, warzywa. To też właśnie jest w czasie składania ofiary. No i to też trwa, bo to oni tak idą sobie powoli, się śpiewają, później są tace raz na tydzień. To zależy, w jakim dniu się urodziłeś, no nie? Na przykład mówią, dzisiaj podchodzą do tacy, którzy się urodzili w poniedziałek, no nie? Bo to jest jak, w jakiś sposób w ich tradycji, jak ktoś się urodzi w poniedziałek, to ma jakąś inną końcówkę, prawda? Oni wiedzą o tym, no nie? I ten, co animuje tą ketę, tą tacę, to mówią, no dzisiaj podchodzą, teraz podchodzą ci coś w poniedziałek, we wtorek i to też trwa. I na końcu znowu wszyscy podchodzą. Także to takie jest fajne i ciekawe, na wesoło, wszyscy się śmieją, cieszą, my czekamy cierpliwie, skończą, prawda. No. To taki właśnie moment też jest taki inny, prawda. I później te ogłoszenia. Ogłoszenia też właśnie są w dwóch językach, to też zajmuje trochę czasu. A lubią sobie ogłaszać takie rzeczy, że tam jakieś spotkanie święte Antoniego ma w tym dniu, coś tam, cały program podawają. Ja tak próbuję to skrócić, że po co ten program, kto coś przyjdzie na to spotkanie, czy na ten wyjazd gdzieś, no to się dowie o programie, no nie? Oj, czytają te wszystkie detale tych spotkań. I to tak w sumie dlatego to tak wychodzi, bo tak do 2 godzin, no. Niedzielę tak 2 godziny, prawda, msza święta. To zależy też od wioski. Jak mniejsza wioska, no to jest mniej tych ogłoszeń, niech te taca jest też, szybciej się odbywają.
Ojca, te osoby, właśnie nad którymi ojciec sprawuje pieczę duchową, one zostały ochrzczone, tak? Ale czy są też takie momenty, że oni w takiej swojej mentalności afrykańskiej też momentami wracają do takich tych wierzeń pogańskich, że nie wiem, jak jest jakieś nieszczęście, że w wiosce jest szaman. Ja tak często też jakoś to odbieram, jak czytałem coś, że niby Jezus Chrystus, który jest Panem i Zbawicielem, my sami musimy ciągle też tutaj w Europie uczyć się wiary, tej wierności Chrystusowi. Jak wygląda to w Afryce? Czy właśnie taki ten powrót do tego pogaństwa jest częsty, czy dzisiaj raczej, jeżeli oni już odkryli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, to są wierni do samego końca, czy jednak troszeczkę lawirują?
Powiem szczerze, jest różnie. Jest różnie, a zwłaszcza właśnie w takich doświadczeniach życiowych, jak to się mówi, jakaś choroba, jakiś wypadek, jakaś no, śmierć. No to, jak to mówią, w Afryce nic się nie dzieje bez przyczyny. Wszystko ma jakiś powód. Coś musi ktoś coś zrobić, że się tak stało, prawda? Ktoś jest chory, no to znaczy, że ktoś tam jakiś urok rzucił, czy coś zrobił, czy coś, no i się szuka. nawet ci chrześcijanie właśnie, no sami się później wiem z tego, bo się spowiadają. To dlatego wiem, no i też między sobą wiem, że się dzieje tak w ten sposób, że właśnie jak jest takie doświadczenie, to oni próbują mimo wszystko szukać, dlaczego ta osoba zmarła, no nie? Dlaczego ten wypadek? Dlaczego ta choroba? No i to jest takie, no tak bolesne, no i ja mówię, no do czego szukasz, no? Bo jak gdy pójdzie do tego czarowniczka, czy tam do tego różnych tam szamanów, no to to nie jest za darmo. On musi coś dać. Nie mają na życie, ale się zapożyczają niekiedy, i to jest straszne, zapożyczają, żeby dowiedzieć się dlaczego. No i co, będziesz się teraz mścił, czy mściła za to, że ktoś tam tego... A wiesz, że to jest prawda? No nie ma argumentów takich rozsądnych, żeby to udowodnić. Bo to się nawet nie stosuje w sprawach sądowych, bo są, wiadomo, sądy i sytuacje różne. No i mówię, no i w takiej sytuacji, czy sąd uznaje, no nie uznaje, no i po co to szukasz i po co to robisz, no. No ale to jest mocniejsze oni w tradycji, tradycja jest bardzo, no po prostu zakorzeniona, z drugiej strony nie można się dziwić, bo zaledwie 100 lat ewangelizacji, jak pierwsi misjonarze, no. Próbuję to zrozumieć, jakoś usprawiedliwić, no ale nie do końca mogę to tolerować, bo no muszę im mówić o tym ciągle, no nie? Nie wszystkim to spasuje, nie wszystkim to smakuje, jak można by powiedzieć, no ale no to taka nasza misja właśnie, no nie? Głoszenie tego Słowa Bożego prawdziwego i żeby ono to żyło właśnie w ich sercach, a nie, no, dzisiaj są w kościele, ale wieczorem jak tam, no to już gdzieś idą. Dużo jest sekt też, wiecie, dużo sekt, które właśnie też obiecują tym ludziom prostym, nie wiadomo co, albo jakieś prezenty dawają, czy muzułmanie tak samo biorą nasze dziewczyny, można by powiedzieć, bo są w miarę jakoś tak no, wychowane, jakąś tam minimum mają tego tej kultury i wiary, jakieś reguły, no oni korzystają, no nie? Często też i pozycja socjalna, to znaczy bieda posuwa je, że żeby właśnie się szukać chłopaka, czy tam muzułmanina, czy innych sekt wyznać, żeby starte miały lepsze te dziewczyny, prawda? No, to kiedyś nawet chyba w Polsce też nie było inaczej, prawda? Patrzyło się.
Proszę Ojca, na pewno są też pozytywne owoce Waszej pracy ewangelizacyjnej i myślę, że to jest też piękne, że Wy przybyliście do Afryki jako misjonarze, a dzisiaj afrykańskie seminaria duchowne pękają w szwach, bo o tym też Ojciec mówił, kiedy w radiu piliśmy kawę i to jest też chyba piękny owoc.
To prawda, seminaria, no jest 7 diecezji w Togo, jest 8 milionów tak po przybliżeniu ludności. I jest jedno seminarium, można by powiedzieć, probedeutyka, 2 lata, myślę, że tam jest 2 lata, tak, też koło 200 kleryków jest. Później filozofia, też tam jest ponad 200 i teologia, tam jest chyba koło 300, ostatnio pisał właśnie tam jeden, chyba 270 czy coś takiego, koło 300 ich jest. No jest to powołanie i to cieszy, prawda? Sam mam kilku kleryków i do mojego zgromadzenia, którzy są już księżmi, i są też w seminarium, jak również do innych kongregacji wstępują, do salezjanów czy werbistów, którzy są bardzo aktywni i również do diecezji, prawda? I to jest takie, mi się wydaje, właśnie pozytywny oddźwięk, że ta wiara jednak trafia na podatny grunt i przynosi jakiś plon. Nie mogę też narzekać na katechistów, bo katechiści no to są ludzie prości, a mimo tego się dawają, angażują się, bo nic z tego nie mają. My w jakiś sposób nie płacimy, ani nie ofiarujemy jakichś pieniędzy, tylko że tym, że mają odpust na swojej wiosce, to im dajemy tę całą tacę, czy tam te wszystkie dary, co w tym dniu są, i to idzie dla nich. I to wioska wie i wie, że ta wioska może się wtedy w jakiś sposób odwdzięczyć temu katechicie za to wszystko, co on robi, za tą katechezę, za te wszystkie sakramenty. I to jest taki właśnie, no, katechiści są zaangażowani, się dają. Chociaż rodziny nie ułatwiają im życia, nie ułatwiają. Tam próbują im właśnie podsyłać różne właśnie takie doświadczenia z typu, że tam oskarżają, próbują ich oskarżyć o czary też, bo coś tam powiedzieli, czy coś się działo, no to ten, kto jest niewygodny, to go się często oskarża, prawda? Także no jest grupa chrześcijan wiernych takich, jest nadzieja, ja myślę, że będzie dobrze, no ale trzeba pracować, trzeba się modlić, bo to jest naprawdę młody Kościół, bardzo młody Kościół, no wiadomo, jak młody Kościół to też jest wrażliwy na wszystkie takie właśnie wydarzenia, na te sekty, to ludzie prości to są zagubieni, bo są takie sekty, że oni wszystko to robią to, co my. Mają mszę tak jak my, różaniec nawet taki sam. I takich prostych ludzi, ale mają swojego papieża czy papieżycę. No takie są sekty w sąsiednim kraju, jak w Beninie na przykład. I to jest takie bardzo aktywne, że ludzie po prostu, dużo takich osób, które były zaangażowane, no tam szukają takich znaków widzialnych. I to ich właśnie tak, te grupy charyzmatyczne są bardzo aktywne. Takie i one właśnie tak przyciągają dużo, dużo właśnie. Dają dużo takiego ducha pozytywnego w kościele. No ale trzeba je odpowiednio ukierunkować, żeby właśnie nie stworzyły się jakieś takie odłamy, co mogłyby w sumie zaszkodzić czy zniewolić ludzi, prawda? Bo jest to ryzyko ciągle.
Tu no joy ja di tu same va kunta e tu hey tu no se tu na ho se me ho vale yo to case yo so tu ti kati ka majari bola kini ti to ko e na yule o o
Ojca, ktoś słuchając wypowiedzi tej naszej rozmowy może się zastanawiać, w jaki sposób może pomóc pracy misyjnej Ojca. Oczywiście to wsparcie modlitewne, ono jest bardzo ważne, fundamentalne, ono jest najważniejsze, ale może ktoś odczuwa potrzebę, że chciałby także wspomóc materialnie to dzieło misyjne, które prowadzicie dokładnie w Togo, w Afryce Zachodniej. W jaki sposób można Wam pomóc?
No tu jest, mi się wydaje, dosyć szerokie pole do popisu, no powiedzieć, poczynając od takich dzieł socjalnych, jak studnia, czy budowa jakiejś tam w szkołach, na przykład wymiana ławek, bo te ławki się niszczą, czy wyremontować jakieś salki. To są takie socjalne, prawda, rzeczy. Czy nawet pomoc katechistom w kupnie nawozów, bo tam, no, dobra jest ta ziemia, no, ale nawozy są i używają, no, ci katechiści. Właśnie nie zawsze mają dosyć środków. Można by było stworzyć coś takiego, jakąś wspólną, taki budżet i oni by mieli, po prostu ja im bym zakupił te nawozy i bym mógł dać każdemu katechiście. To było takie fajne wsparcie, zachęcić, prawda, że do tej pracy i podziękować. No również budowa kaplicy, te kaplice kilka mam takich jeszcze, gdzie jest pokryta szczechą. Staram się co roku coś tam zrobić w tym kierunku, co zależy od funduszy, żeby jakąś kaplicę wybudować inną. Już budujemy, no to wiadomo, budujemy taką betonową, szkryjemy blachą. Tak fajnie, i ławeczki są, i wszystko takie jest, że po prostu już to starczy na kilka lat, wymaluje się. Można też pomóc właśnie przy... Nawet no, takie socjalne też, no, w tych przychodniach, chyba są takie przychodnie, jakieś wyposażenie, nie wiem, bo nie ma podstawowych rzeczy, jak ktoś idzie do tych przychodni, jakieś opatrunki, szczykawki, czy rękawice, czy coś takiego, prawda? Problem jest tego, jak to dowieść, prawda? Kontenery są, które przychodzą, przypływają statkami, tam księża werbiści coś takiego organizują. No ale to wszystko kosztuje, prawda? Taki kontener wypełnić, później to trzeba wszystko odslić, bo to też państwo musi, wiadomo. Także no, jest możliwości sporo, prawda? No, czy jakieś takie projekty nawet dla tych dzieci, prawda? Bo już teraz mi piszą właśnie, że kiedy przyjadę, bo się rok zaczyna szkolny. Bo mam sporo grupę dzieci takich, z których płacę za szkołę, bo wszystkie szkoły są płatne, prawda? I trzeba i kupić zeszyty, te długopisy, linijkę, strój odpowiedni, potem jest strój jednolity dla wszystkich, strój sportowy, jakieś buty do chodzenia, prawda? No to się tak mówi, to nie jest jakieś wielkie sumy, ale jak jest kilkadziesiąt osób takich, no to się uzbiera, naprawdę.
proszę Ojca, także widzimy, że ten wachlarz niesienia pomocy jest bardzo, bardzo szeroki. Myślę, że w tę pomoc się zaangażujemy. O tym też Państwu powiemy w najbliższym czasie, jak tę pomoc można nieść konkretnie tutaj do tej pracy misyjnej Ojca Jana. Ten czas antenowy bardzo szybko nabiegnie. Można by słuchać tutaj tych opowieści. Księże Janie, czego możemy życzyć na zakończenie księdzu jako misjonarzowi? Za chwilkę wraca ksiądz do Afryki, do swojej parafii, do swojej wspólnoty. Czego zatem jako redakcja naszego radia razem ze słuchaczami możemy życzyć konkretnie księdzu, a także parafianom, do których za moment ksiądz powróci?
Tak, gdy się patrzę na tych moich księży, którzy są w Afryce, to przede wszystkim zdrowia i cierpliwości. Trzeba mieć dużo cierpliwości, no niestety, no. Nie jest to łatwe, ale tak któryś ksiądz mi powiedział, któregoś dnia chyba życzył, tak jeden ze starszych, abyś umarł w Afryce, no nie? No bo jest taka prawda, gdy się pracuje 30, 40, tam 50 lat niektórzy, to się nie odnajdują ci księża w ogóle w warunkach europejskich i tacy się czują zapomnieni, porzuceni, prawda? No chyba myślę, że tego sobie życzę również. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy Ojcu za rozmowę, za spotkanie. Myślę, że to nie pierwsze i ostatnie spotkanie w redakcji naszego radia. Kiedy następnym razem Ojciec przyjedzie do Polski, bardzo serdecznie zapraszamy do redakcji naszego radia, do Wyższego Seminarium Duchownego. Wtedy zda Ojciec relację z tego, co udało się zrobić. Dla nas jest to bardzo ubogacające. To nam też pokazuje, czy przypomina o powszechności Kościoła, że my jesteśmy tutaj w Polsce, jest Europa, ale jest Afryka i tam są polscy księża, którzy także ewangelizują i niosą Chrystusa innym ludziom. Przypomnę Państwu, że naszym gościem był ojciec Jan Kupis. Jeszcze raz dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Szczęść Boże, Bóg zapłać.